Máme taký čekavý témat, Žišo. Začínáme taký cyklus takých zamýšlení. A Žišo, tým hlasvím je Ježíš Kristus, náš Pán vzkříšení a na nebe vstoupení Krista. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Tak čítáme v prvním liste do Korintu v 15. rozdíle 17. věršu. A jestli Kristus nezostal vzbudzený darem, najest víra vaša, jesteste ještě v svojich grzechách. I můžeme rozamýšlet se díšo nad tím tématem. Radujem se z toho, že můžeme přivítat, ní dechovka je smola, díšo dechovka nima. Da je dirigentnou oni mocňou. A dechováci měli strach, iž bez dirigenta grát na godine biblínu. I tak situaci bude ratovat srdečně jich vítomy. Jeden náš muzikant ze svojím rodinkom. Těšíme se z toho, že nám přispějí svojimi vystoupeniami i slovem. A vítomy šczególnie srdečně gosti, brata Karlíka s małżonką z Bystřice. Těšíme se z toho, že jsou mezi námi. A teraz chcemy tą chwilę naszą dzisiejszą szczególnie przywitać naszego Pana. Powstaniemy i poproszę na początku o trzy modlitwy.
Panie Jezusie, dziękuję za chwilę, była wzmocnieniem naszej wiary.
Amen. Chcemy Ciebie uwielbiać, Ojcze Niebieski, za wszystkie dary łaski, które mi nas darzy, że nas tak bardzo miłujesz. I że możemy i w dzisiejszej chwili tu na tym miejscu się zjeść, Panie Jezu drogi, a Ty tak sam przez Ducha Twego przygotuj serca nasze, myśli, abyśmy mogli przyjmować, co masz dla nas przygotowane, abyśmy mogli też w tej mocy Twojej potem iść na każdy dzień, a być tymi Twoimi naśladowcami. Chcemy Cię prosić o Twoje błogosławieństwo i do tej dzisiejszej chwili. Amen. Zostaniemy stać i przeczytamy se. Poprosím jednego z nejmłodších muzikantów, dechovských našich. Počítame se z 1. listu do Korintów 15. rozdziału, od 1. do 11. wiersza. Je náš podstawowy text.
Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na něm stojíte a skrze nějž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zavěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům.
A v koncu po všech ukázal jsem i mně, jako poroněnému plodovi, já bovím jestem najmějším z apostolů i nejestem godzen nazývat se apostolem, když přešladovám Kościół Boží. Ale z lásky Boga jestem tím, čím jestem, a láska jeho okazaná mi nebyla daremná, lecz daleko více, niž oni všichni pracovalem, všakže nie já, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Dziękujemy. A ja poproszę hned naszych miłych o wystąpienie.
Otvíráme, svému hlasu nasloucháme.
Yeah.
Dziękujemy za pierwsze wystąpienie, że nas tak powzbudzili tymi pieśniami i zdurazniali to, że Pan Bóg jest naszym dokonałym Ojcem i za to wszystko mu chcemy dziękować. A teraz poproszę brata Tomka o pierwsze słowo świadectwa.
Hezké odpoledne, bratři a sestry, dneska jdu totálně bez, neže bez přípravy, ale bez psané přípravy, protože jsem si říkal, je to svědectví, tak mělo by to být jako co chci říct, ne? To, co mám napsané, tak snad nebudu moc blábolit, bude to dávat nějaký smysl. A mám se zamyslet nebo říct vám své svědectví na téma, co pro mě znamená, že Pán Ježíš byl vzkříšen, vstal z mrtvých a sedí po pravici nebeského Otce. Když jsem to poprvé slyšel, nebo si přečetl, slyšel, tak jsem si řekl, no vítej, co na to řeknu? Nenapadalo mě vůbec nic, co bych řekl svými slovy, co by ze mě pramenilo nějakým způsobem, co to pro mě znamená ve skutečnosti. Napadaly mě pouze ty fráze, které bychom řekli, které by napadly každého, co to znamená, že Pán Ježíš stál z mrtvých, co to znamená pro církev, co to znamená možná pro svět. A co znamená pro mě osobně? Dlouho jsem nad tím přemýšlel, tedy ten týden, kdy jsem dostal to zadání a pořád jsem se tak nějak točil v těch frázích. A včera jsem byl s některými, možná s Olinkou určitě a s mou manželkou na konferenci pro pracovníky s dětmi na faře v Komorní Lhotce a tam to cvaklo. Tam jsem pochopil, co to znamená, nebo co bych měl říct. Byl tam to téma celé té konference bylo o závislostech a hrozba těch závislostí, různých závislostí pro děti. A byl tam jeden člověk, který vyšel právě z jedné takové drogové závislosti. A ten člověk vydával svědectví, jak nenápadně do toho vklouznul a jak těžké důsledky to mělo. Na konci té své závislosti nebo v tom nejhorším stádiu ze své závislosti teda si píchal nějakou tu drogu, ale byla z něho úplná lidská troska. A když to hodně zkráceně řeknu, přišel, nebo dostal ho pod ruky primář nějaké té psychiatrické léčebny, kde nakonec byl, a ten mu řekl, jsi hadr, jsi špína, běž pryč, s tobou nic nechci mít společného. To mu řekl lékař, který ho měl jakoby léčit a zachránit. A tak si řekl, jsem špína, jsem hadr, co se mnou? A pak se s takovým různým vedením dostal ke křesťanům, ti ho pozvali na Teen Challenge, bylo to takové složitější, ale tam dostal tu pomocnou ruku a tam dostal naději. Tam se v praxi ukázalo to, co znamená, že Pán Ježíš byl vzkříšen, že Pán Ježíš je ten, který má tu moc. A on potom popisoval svůj život. Dneska z té trosky, z toho člověka, je pastor sboru ve Frenštátě pod Radhoštěm a vyučuje nebo přednáší mladým lidem na školách středních a základních o té své závislosti a jak byl z toho vysvobozen. A říkal, že v září má plný diář na celý školní rok a jezdí po celé republice. A mluví o tom, jak byl vysvobozen a kdo ho vysvobodil. A tím dává úžasné svědectví. A říká, ty děti mě poslouchají a ty děti za mnou přicházejí a ptají se. A on mluví svůj život. A to je to, jsem si uvědomil, co v praxi znamená, že Pán Ježíš byl vzkříšen. Bylo spoustu ideologií a je spoustu ideologií, ale žádná z těch ideologií nemá tak dlouhého trvání, a nemá tolik stoupenců po celém světě, jak křesťanství, jak víra v Pána Ježíše. A příčinou toho všeho je jistě to, že ten, který zatím stojí, skutečně byl vzkříšen a je v nebi. A řídí svět. Je ten, který vede naše životy, byť ho nevidíme. Ten, který se nás dotýká. Taky jsem si to uvědomil, co to znamená, že Pán Ježíš žije a byl vzkříšen, když na podzim měl taťka nějaké problémy s dýcháním. chodil po různých vyšetřeních. Poslední vyšetření, které měl mít, bylo na plicním, a tak to nějak trošku odložil, protože takový vesnický důvod, chtěl být doma na zabíjačce. No a když jsme tam přijeli na tu zabíjačku, tak prostě nemohl dýchat. Byl modrý, nemohl chodit. Tak jsme zavolali sanitku a když ho odvezli, já jsem tam byl, když ho odvezli, tak si říkám, fajn, je v nemocnici, tam mu něco píchnou, bude mu fajn. Potom jsem jel domů a odpoledne tam za ním měla mamka s bráchou a s Halinou a najednou mám telefona. Halina mi říkala, pokud chceš přijet do nemocnice, taťka je ve strašně kritickém stavu. Co vás napadne? Jedete po té dálnici, kde je 90, jedete 150, protože si myslíte, že ho uvidíte naposledy. Dobře to dopadlo. Já jsem takový cítil, pardon. Taťka je doma, je to lepší určitě. Ale co tím chci říct, spoustu z vás mi potom říkalo a navštěvovali jste ho a říkali jste mi, že se za něho modlíte. A to je taky důsledek toho, že Pán Ježíš byl vzkříšen. Protože spoustu lidí by vám řeklo, myslíme na něho a bylo by fajn, kdyby se uzdravil. Ale spoustu lidí říkalo, my se za něho modlíme. My jsme spojeni s Bohem. My to vkládáme do Božích rukou. I toto mě utvrdilo v tom, že jsme ta Boží rodina a že co nás drží pohromadě je to, že Pán Ježíš byl vzkříšen.
A zaśpiewamy się společně, abyśmy uwielbili to cudowne imię Jezus. 133. 133 imię Jezus wiecznie świeże. Dzięki Panu Jezusowi, że w Nim mamy to wybawienie i hojność łask. A ja teraz poproszę o dalsze wystąpienie naszych miłych. Dziękujemy. Cieszymy się z tego, że aż z Bystrzycy mamy gościa. Poprosimy Karlika.
Drodzy bracia, kochane siostry, miał tu dzisiaj być brat Jurek Róż, ale jak się to skomplikowało i ja rzekł tu za niego, mam serdeczne pozdrowienia ze Bystrzycy dla was wszystkich od naszych braci i sióstr. Dziś mamy się zastanowić i rozważać nad znaczeniem, po czesku wyznamem, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pana Jezusa. Powrócę do tego tekstu, który my tu na początku czytali i przeczytam z 15 rozdziału pierwszy i drugi wiersz. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą z wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba żeby nadaremnie uwierzyliście. Tak zaczyna przedostatni rozdział pierwszego listu do Koryntian. Nasuwa się pytanie, jak jest w ogóle możliwe, że ludziom, którzy byli wierzący, a przeżyli znowu zrodzenie, którzy mieli hojność duchowych darów, apostoł Paweł pisze znowu o Ewangelii. Tak, było to bardzo potrzebne, dlatego że obok duchowych darów się w koryńskim zborze objawiły ogromne grzechy. Przed tym w rozdziałach czytamy o niemoralności, jak nie było w ogóle między poganami, dalej procesy między chrześcijanami, a różne fałszywe nauki, które pochodziły z różnych religijnych i filozoficznych prądów. Wybaczcie, chciałbym na marginesie podkreślić, że ogólnie duchowe dary, nie mówiąc o niektórych, szczególnie wybranych przez ludzi, nie są w ogóle gwarancją duchowego poznania a prawego uczenia. Dlatego tak obdarowanym ludziom apostoł Paweł musi pisać o tych podstawowych rzeczach, które dotyczą zbawienia i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest zaskoczeniem zdanie napisane przez apostoła, że można wierzyć nadaremnie. To czytałem w końcu drugiego wiersza. I ta przestroga płaci równocześnie dla nas. Fundamentem naszej wiary jest ofiara Pana Jezusa za nasze grzechy, a Jego zmartwychwstanie. Pozwólcie, że przeczytam od 3 do 8 wiersza tego tekstu, aby to nie były tylko moje słowa, ale też słowa Boże. Mówi apostoł Paweł: najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Kiedy apostoł Paweł, jeszcze jako Saul z Tarsu, prześladował wszystkich, którzy głosili się ku Panu Jezusowi, nie miał w ogóle pojęcia, że ten Jezus, którego nauka była dla Saula do nieprzyjęcia, jest żywym i zmartwychwstałym. Dla Saula to był ogromny szok, kiedy usłyszał Pana Jezusa w drodze do Damaszku: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Ten, który dysząc groźbą prześladował naśladowców Chrystusa, jest przez Pana Jezusa zatrzymany w szczególny sposób i powołany do służby. Całą tę historię nawrócenia bardzo dobrze znamy i ja ją tu nie będę powtarzał. Jest to świadectwo o żywym, zmartwychwstałym Jezusie. Prawda w tym, że Pan Jezus żyje, była dla apostoła tak ważna, że używa bardzo mocne argumenty. Właśnie czytałem wszystkie tych świadków, których wymienia właśnie w tym rozdziale listu do Koryntian. Na koniec mianuje siebie w 8 i 9 wierszu i podkreśla to jako szczególną łaskę, że jemu prześladowcy się Pan Jezus zjawił jako żywy, zmartwychwstały Zbawiciel. Zrozumiał, że żyć, pracować, cierpieć i umrzeć to jest jedyna wartość, jaką można ponieść dla Pana Jezusa w swym życiu. A tak jak był gorliwym prześladowcą jako Saul, tak był gorliwym i zapalonym naśladowcą Pana Jezusa w zyskiwaniu nowych a nowych ludzi dla Jezusa. Dlatego kładzie bardzo mocny nacisk na zmartwychwstanie Pana Jezusa. 11 i 12 wiersz, 12 już nie był czytany. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście? A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mówią mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Później apostoł Paweł podkreśla ogromną wartość zmartwychwstania Pana Jezusa. Na tej rzeczywistości nie można nic zmienić. Inaczej by i nasza wiara po prostu runęła. Zastanówmy się w tej chwili nad znaczeniem zmartwychwstania Pana Jezusa. Pan Jezus już za swojego życia swym uczniom mówi następujące słowa. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 18 aż 19 wiersz, przedpowiada swe zmartwychwstanie. Dalej czytamy, że anioł u grobu mówi do niewiast: nie ma go tu, został zmartwych. Jak już przed chwilą czytaliśmy do Koryntian, Ewangelia, dobra nowina, stoi na dwóch fundamentach. Pan Jezus umarł za nasze grzechy, za grzechy ludzi, zmartwychwstał i żyje. W liście do Rzymian, w 4 rozdziale, 25 wierszu, tak czytamy. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Uświadamiamy sobie, że bez zmartwychwstania Pana Jezusa by nie było Ewangelii. Bylibyśmy wiecznie straceni, nieszczęśliwi. Dla wszystkich chrześcijan przez całe wieki, aż do dzisiejszych czasów, zmartwychwstanie jest zasadniczą podstawą fundamentu naszej wiary. Przeczytam jeszcze z listu do Koryntian od 13 do 19 wiersza z tego samego rozdziału. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został zbudzony. A jeśli Chrystus nie został zbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają zbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają zbudzeni, to i Chrystus nie został zbudzony. A jeśli Chrystus nie został zbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tu, gdybych skończył, tak by to było bardzo tragiczne, ale 20 wiersz mówi, a jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem w tych, którzy zasnęli. Drodzy bracia i siostry, kiedy przygotowywałem się do tego przemówienia, parę razy czytałem ten fragment, który apostoł Paweł napisał do zboru w Koryncie. Jeśli Pan Jezus nie zmartwychwstał, to wszystko jest marne. Nasza wiara, nasze życie, nasze spotkania, no po prostu wszystko by było marne. To by było coś strasznego. Już w tamtych czasach się naszli ludzie, którzy znieważali i podrywali właśnie tę prawdę o zmartwychwstaniu. A wiemy, że nie jest tak i dzisiaj inaczej. Jest wiele zwodniczych religii, które znieważają Pana Jezusa, które przekręcają tę biblijną prawdę. Mamy wiele biblijnych tekstów, które mówią o wielu ludziach, którzy byli świadkami zmartwychwstania Pana Jezusa. Jednym z pierwszych świadków była Maria Magdalena i Maria u grobu. Czytamy, że zmartwychwstały Pan Jezus zastąpił im drogę i pozdrowił ich. Czytamy to w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, 9-10 wiersz. A pod wieczór daje się poznać uczniom na drodze do Emaus. W Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, od 36 wiersza, czytamy, jak objawił się uczniom oprócz Tomasza. To chciałbym przeczytać, abyśmy na nowo sobie to uświadomili. Ewangelia Łukasza. A gdy to mówili, on sam stanął pośród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatworzyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatworzeni i czemu wątpliwości budzą się w sercach waszych? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Jednym z najmocniejszych i przekonywujących wydarzeń jest świadectwo samego Pana Jezusa, które teraz czytałem. A fascynujące jest Jego nowe ciało po zmartwychwstaniu, ciało wieczne. Mógł wstąpić przez zamknięte drzwi, nie był ograniczony potrzebami jako posiłek i tak dalej. W objawieniu świętego Jana w 1 rozdziale, w 12 a 16 wierszu mamy cały wizerunek zmartwychwstałego Pana Jezusa, tak bardzo konkretny. Tak go raz zobaczymy i my. Zmartwychwstały Pan Jezus jest prototypem zmartwychwstania wierzących. W 1 liście Jana, w 3 rozdziale, w 2 wierszu, w 2 części czytamy: lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Co to znaczy być Panu Jezusowi podobny? Znaczy to być czysty, bez grzechu, sprawiedliwy. To jest charakterystyka, która będzie i nas dotyczyć w wieczności. W zmartwychwstaniu Pana Jezusa było zawsze i jest dla Kościoła wielką radością, zachwycającą i zachęcającą prawdą. Jedną z najprostszych modlitw w pierwszym kościele było Mananatan: Panie, przyjdź. Nie było możliwe, aby ktoś, który by nie wierzył w zmartwychwstanie Pana Jezusa, tak się modlił. To było to najprostsze potwierdzenie, że Pan Jezus żyje i znów przyjdzie do swych wiernych. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem po zmartwychwstaniu Pana Jezusa było na niebo wstąpienie. Pan Jezus o niebo wstąpieniu mówił na kilka miejscach. W Ewangelii Jana, na przykład w 7 rozdziale, 33 wierszu, wtedy rzekł Jezus: jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. A drugi bardzo konkretny, Jan 20:17, mówi do Marii, druga część wiersza: idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Pan Jezus odszedł do Ojca, jak czytamy Łukasza w 24 rozdziale, 50-51, było to w Betanii, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Znaczenie wniebowstąpienia? Niebowstąpienie Pana Jezusa było zakończeniem Jego działania na ziemi, a początkiem Jego chwały w niebie. W objawieniu świętego Jana mamy świadectwo apostoła Jana, jakim jest Pan Jezus w chwale. A ja na koniec tego przemówienia chciałbym przeczytać to, abyśmy sobie uświadomili, jakim jest Pan Jezus uwielbiony. Jest to objawienie Jana, 1 rozdział, 9 aż 18 wiersz. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadectwa o Jezusie, i świadczenia o Jezusie. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu, do Smyrny i do Pergamonu i do Tyatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A když se obrúčiłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego był jak szum wielu wód. W prawej dłoni trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obojsieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jak umarły. On zaś położył na mnie rękę swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc to, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Na innym miejscu Pan Jezus mówi: idę wam przygotować miejsce, abym tam, gdzie jestem ja i wyście byli. Czeka nas wspaniała przyszłość, cała wieczność z Panem Jezusem. I to ma być takim zachęceniem naszej żywej wiary do dalszych dni naszego życia. I na koniec trzeba powiedzieć tylko jedno: chwała Mu za to.
Dzięki Panu Jezusowi za to, że nas przez brata Karlika tak zachęcił do tego naśladowania Pana Jezusa i że mamy tą perspektywę wiecznej radości z Nim. A my możemy teraz zaśpiewać 57, Boże Ojcze, chcę wywyższać Cię dziś, Synu i Duchu Święty. 57, poproszę Tomka, a potem nie wiem, czy Tomek ma ogłoszenia. Potem poproszę o ogłoszenia. A dziękuję za pozdrowienia, bo zajbych zapomniał na to. Skleroza, jak już potem czegę w tej pędzei. Życzymy błogosławieństwa do Bystrzycy.
Drazí bratři a sestry, chtěl bych poděkovat bratu Otkovi i jeho rodině za přípravu dnešní biblické hodiny a chceme rovněž poděkovat našim hostům, bratu Dankovi, Marice i jeho dětem a taktéž i taťkovi za jejich službu, za povzbuzení hudební, ale též i božím slovem. Chceme vám přát, ať vás Pán Bůh vede, žehná vám, vašim rodinám a také službě ve vašich zborech. A teď to oznámení. Takže nejprve v sobotu jsme zváni k účasti na biblickém školení pracovníků v sobotu 27.1. v 17 hodin na církevní radě. A je tam, tak, jsou tam přednášky takových témat. Bratr pastor Stanislav Kačmarček bude mluvit o Jeremiáši, vyvolení a povolání. A bratr pastor Bogdan Taska, jsme povoláni ke službě, kdo a jak povolává, takové téma jsou na tuto sobotu. V neděli vás chceme všechny pozvat na bohoslužby zde na Karmelu v 8.30 a odpoledne bude v Komorní Lhotce tematická biblická hodina nebo tematické odpoledne a je tam pozvaný bratr Ostrolucký, který bude mluvit na téma současné dění v Izraeli. To je odborník na Izrael, takže jsme všichni srdečně zváni. Dneska nebude zkouška pěveckého sboru, ale bude v 8 hodin příští neděli před bohoslužbami. No a potom v tom dalším týdnu můžeme myslet na modlitbách na všechny ty, kteří organizují Lego party, které bude tady na Karmelu 1. a 2. února. Je to akce zaměřená pro děti z vesnice, ale i naše, staví z lega, ale dozví se hodně věcí o Pánu Ježíši a tak myslíme i na všechny ty bratry a sestry, kteří organizují tuto akci, i na ty děti, aby neměli překážky tady přijít. A poslední oznámení bych vás chtěl pozvat na biblickou hodinu už potom za 2 týdny, 4. února v 15 hodin na tomto místě. To je všechno.
Dzięki za ogłoszenia. A dowiedziałeś się, żebyśmy jeszcze mogli pytać naszych miłych o przydawek dzisiaj.
Proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? Proč bych zachmuřenou tvář měl mít? Proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? Proč bych zachmuřenou tvář měl mít? Jsem vykoupen, toť radost má. Yeah.
bratři a sestry, tak bratr Tomáš řekl, že děkuje hostům. My jsme tak hosté na půl, to víte, protože kdyby byla dechovka, tak jsme jako domácí. A dneska jsme tak na půl hosté, no. Ale jinak jsme tady jako domácí. My se tady cítíme stejně jako u nás v Gutech. Já bych chtěl navázat na bratra Karlíka, na ten jeho výklad. A zopakoval bych ještě již tady zmiňované ty dva verše z té 15. kapitoly. Já bych přečetl ten 12. a 17. ještě. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Nebyli-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. No to tělesné z mrtvých vstání Krista někteří popírali. A apoštol Pavel na to reagoval a konstatuje, že pokud nebyl Kristus vzkříšen, pak neexistuje žádné odpuštění ani osvobození od hříchu. A ti, kdo popírají reálné Kristovo vzkříšení, tak popírají víru jako takovou. A čteme, že to jsou falešní svědkové, kteří hovoří proti Bohu i proti jeho slovu. A jejich víra je bezcenná. A my víme, že vzkříšení Ježíše Krista je základním bodem celého křesťanství. A nepřátelé křesťanství vědí, že kdyby mohli dokázat, že Kristus z mrtvých nestal, podkopali by právě ty naše základy v té naší víře. Ale vzkříšení Pana Ježíše Krista, to je ten nejdůležitější zázrak, který se stal v Novém zákoně. A bez toho by křesťanství neexistovalo. Bez vzkříšení by nebylo církve, protože ta se zrodila až po Kristově zmrtvých vstání. A právě vzkříšení je pečetí Boží, že učení Pána Ježíše Krista je pravdivé. A apoštolům, hlavně Tomášovi, Kristovo vzkříšení bylo přesvědčujícím důkazem, že Pán Ježíš je skutečně Syn Boží a jediný spasitel světa. Proto apoštol Petr říká, v nikom jiném než v Kristu není spásy a není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, v němž bychom mohli být spaseni. Čteme o tom ve skutcích svatých apoštolů v 4. kapitole. Rovněž vzkříšení potvrdilo, že Kristova oběť na Golgotě byla Bohem Otcem přijata a že Ježíš dodnes má moc spasit každého, kdo v něj uvěří. A čteme v Janově první kapitole, že těm pak, kteří ho přijali jako pána a věří v jeho jméno, dal moc se stát Božími dětmi. A jak už tady bratr Karel řekl o těch důkazech, že Pán Ježíš skutečně z mrtvých vstal, tak máme přesvědčující důkazy v Božím slově. Ty ženy, které se ocitly před prázdným hrobem. Později máme ty svědectví apoštolů, nebo ty učedníky, kterým se Pán zjevil do Emaus. A podle apoštola Pavla živého Krista vidělo najednou 500 osob. To jsme dnes četli v tom našem textu. A naposledy se právě s ním setkal i apoštol Pavel na cestě do Damašku. Můžeme číst o tom ve skutcích 9. kapitole. A můžeme si všimnout toho, že všichni tito lidé poznali vzkříšeného Krista takovým normálním poznávacím způsobem, to znamená zrakem, dotekem, sluchem. Oni ho viděli, hovořili s ním a dokonce s ním jedli tu rybu, jak tady bylo zmíněno. A pro nás, jaký je pro nás význam toho, že Pán Ježíš Kristus z mrtvých stal? Protože byl ukřižovan i vzkříšen podle proroctví. Věděl, že zemře na kříži. Jenže on také věděl, že třetí den stane z mrtvých. A o své smrti na kříži i o vzkříšení se zmínil několikrát. Čteme u Lukáše 24. kapitole, že syn člověka musí být ukřižovan a třetího dne vstát. Do dnes tento živý Kristus je nadějí všech věřících, hlavně trpících i truchlících. A povzbuzuje je nasledujícími slovy: já jsem vzkříšení i život. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Tedy vzkříšení Pána Ježíše Krista je zárukou vzkříšení všech věřících lidí. Při našem vzkříšení Bůh v Kristu promění naše fyzické a častokrát nemoci zničené tělo za tělo duchovní, krásné a slavné. A to slyšíme ze slov apoštola Pavla z té dnešní kapitoly, kde to čteme, tak je to i ze smrtvých vstáním. Co je zase to jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zase to v poníženosti, vstává ve slávě. Co je zase to ve slabosti, vstává v moci. Zasevá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. To je ta kapitola, to jsou verše 40, od 40. verše dále. Vlastně celá tato 15. kapitola vysvětluje tajemství našeho vzkříšení. A tuto radostnou zvěst o životě věčném a o vzkříšení zjevuje jedině písmo svaté. Vzkříšení a život bylo poselstvím prvních Velikonoc. A toto je právě a jediné poselství i dnešních Velikonoc. Proto můžeme směle prohlásit, že křesťanství začíná tam, kde ty jiné náboženské proudy končí. Všichni ostatní zakladatelé těchto proudů skončili v hrobě. A právě ta křesťanství začalo u prázdného hrobu, že živým vůdcem je náš Pán Ježíš Kristus. Ježíš ukřižovaný a vzkříšený byl také vzat do nebe. Pro jeho učedníky se jednalo o takový zásadní zlom, protože až do té chvíle žili a působili vždy v blízkosti svého Pána. Byli svědky jeho mocných činů, chodili s ním po Izraeli a zažívali s ním mnoha dobrodružství. A možná si mysleli, že s nimi vzkříšený Pán zůstane už na pořád. Jenže on byl od nich znovu vzat a byl vzat do nebe. A znovu ho tak jakoby ztratili. Takže se naskytne taková otázka, je tedy dnes co slavit? Máme se radovat z toho, že učedníci přišli o svého mistra a přišli o něj skutečně? Ježíš který byl svým učedníkům stále nablízku, najednou mezi nimi fyzicky přítomen nebyl. Ježíšovi učedníci museli při jeho odchodu možná pociťovat takový smutek a určitě i velkou nejistotu, protože něco pěkného a významného skončilo. Ježíš už mezi námi není. Co se bude dít teď? Říci to ovšem takto, že Ježíš už mezi námi není, je, to by bylo opravdu velice smutné. Ale na druhou stranu také ne zcela pravdivé. On není mezi námi. Ale proč tu tedy jsme my? Nebojte se, pravda je taková, že on je přítomný. Je přece minulý a budoucí. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, ten, který jest, který byl a který přichází, všemohoucí. Tak to čteme ve zjevení. Je v skutku přítomný, jako byl předtím a je. A jen se jeho odchodem nebo nabevzetím mnohé proměnilo. A právě ta proměna způsobila, že tu dnes můžeme sedět jako církev. Ježíšovo na nebe vstoupení první proměnilo zásadně jeho učedníky. Ti se náhle z učedníků stali apoštoly. Přestali být žáky, kteří se od Ježíše učí, ale naopak se stali těmi, kdo sami vyučují. A k tomu úkolu dostali takovou mocnou výbavu. Na pomoc jim byl seslán Duch Svatý. A spolu s ním přijali také mnoho darů. A tak vznikla živá církev, která se rozrostla a jejíž jsme součástí i my. A jako jeho církev máme Krista přítomného zde a zároveň taky sedícího po pravici Boha Otce. Tyto události nás předurčují k tomu, abychom i my byli živými svědky Ježíše Krista a pokračovateli učení o spáse a záchraně vedoucí k životu věčnému. A k tomu nám všem dopomáhej Pána, bychom opravdu to jeho dílo mohli nést dál a po nás, aby přetrvalo i pro ty příští generace. Amen.
Můžeme tu chvíli dzisiejszą zakończyć modlitwą, powstaniemy i możemy zawołać do naszego Pana. Chcemy Ciebie uwielbiać, Panie Jezu nasz drogi, za dzisiejszą chwilę, za to, że my mogli doznać tego ożywienia, Panie Jezu drogi, i żeś nas na nowo przez Twoje słowo powzbudził do tego, że Tyś dokonał to dzieło zbawienia dla mnie, dla każdego z nas, ale też, Panie, żeś zmartwychwstał i żyjesz, Panie Jezu drogi, możemy się z tego radować, ale też byśmy tak mogli w tej mocy Ducha Twego tą radością iść do naszych domów, do naszych rodzin, Panie Jezu drogi, i żebyś mógł przez nas tą Twoją miłość szerzyć dalej, proszę Cię o to. Szczególnie daruj nam tego wszystkim, Panie. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Ty Twoje cuda i kiereś nad niemocnymi uczynił dotychczas, Panie. I za tego brata Rutka, Szrumka, kierek tu był wspominany, i tej mu jeszcze daruj dalszego zdrowia, Panie Jezu, drogi. Proszę, polecamy Ci i niemocnych naszych i tego dania naszego, Panie. Ty się go dotykaj Twoją mocą. A tak Ci polecamy wszystkich dalszych niemocnych, cierpiących. Posil, być im bliski, a tak Cię chcemy prosić o Twoje błogosławieństwo dla dalszej naszego życia na każdy dzień. Chwała Tobie, że możemy do Ciebie wołać Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała wieki wieków. Amen. Niech wam Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy się przyczynili do programu i wszystkim, którzy my mogli posłuchać.